Centrum zainteresowań Fundacji MAGO jest szeroko rozumiane wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami, mówi Barbara Górka, doradca zawodowy i projektantka usług z Fundacji MAGO.
Asystentura dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, opieka wytchnieniowa dla opiekunów tychże klientów, poradnictwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, społeczna, dostępność, programy Adventure Therapy, czyli również działania outdoorowe z rodzinami osób z niepełnosprawnościami i różnego rodzaju innowacje, w ramach których w tym roku zaprosiliśmy do współpracy ekspertów przez doświadczenie.
Fundacja wpisuje się w ustawę o dostępności w kompleksowy i różnorodny sposób. Pokazujemy instytucjom i specjalistom w Polsce, że dostępność może być wówczas, kiedy rozmawiamy i komunikujemy się z osobami ze szczególnymi potrzebami. Ruszył nowy projekt Dostępne poradnictwo zawodowe, do którego zaproszeni są doradcy, zaznacza Barbara Górka.
Oprócz tego, że nasz zespół do spraw dostępności realizuje audyty, realizuje szkolenia, głównie dla podmiotów publicznych, szkolimy również przedsiębiorców, natomiast pokazujemy instytucjom i specjalistom w Polsce, że dostępność może być wówczas, kiedy rozmawiamy i komunikujemy się z odbiorcami, tak? Czyli z osobami ze szczególnymi potrzebami, bądź te osoby po prostu mówią na głos o swoich potrzebach i w projekcie Dostępne poradnictwo zawodowe chcemy do takiej narracji, takiego sposobu myślenia zaprosić doradców zawodowych z całej Polski po to, żeby poradnictwo było bardziej dostępne dla klientów ze szczególnymi potrzebami, po to, żeby różne metody i narzędzia poradnictwa, żeby faktycznie klient ze szczególną potrzebą, czy to będzie doświadczenie niepełnosprawności, migracji, uchodźstwa, czy to będzie osoba w starszym wieku, faktycznie usiadła razem z doradcą i poczuła, że to jest przyjazny dla niej klimat, że może swobodnie mówić o swoich wyzwaniach, o pomysłach na karierę, więc właśnie to chcemy zaproponować doradcom w ramach nowego projektu.
Inicjatywa zrodziła się z potrzeb, które zgłaszały osoby ze szczególnymi potrzebami.
Nasza fundacja od ponad 10 lat wspiera klientów, głównie osoby z niepełnosprawnościami, więc mamy jakby bieżącą informację zwrotną, jakie są ich potrzeby. Jeśli chodzi o poradnictwo zawodowe, to tak naprawdę należałoby zacząć od tego, czy instytucje, które je wspierają, są dostępne, zarówno jeśli chodzi o dojazd, wejście, ale też komunikacji na temat oferty wsparcia, czy doradcy realizują sesje w sposób dostępnościowy i wiemy, że starają się i robią wszystko, żeby tak było, natomiast tematyka dostępności, szczególnie informacyjno-komunikacyjnej, jest czymś nowym dla tego środowiska. Rok temu przeprowadziliśmy wywiady z doradcami, szkolnymi doradcami, ale też na przykład z absolwentami szkół, które są dzisiaj dorosłymi osobami ze szczególnymi potrzebami i bardzo często słyszeliśmy, że no jednak ta komunikacja dziś troszeczkę się rozmijała, czyli klient nie do końca jakby, czy doradca nie wiedział, jak komunikować się podczas takiej sesji doradztwa, jak dostosować metody, narzędzia do specyficznych potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną dla osoby z niepełnosprawnością wzrokową, czy to też obserwujemy dziś w rekrutacjach dla osoby z niepełnosprawnością z innego kraju, tak, który na przykład jest uchodźcą wojennym z Ukrainy i jak przygotować się do prowadzenia poradnictwa, które byłoby efektywne, ciekawe i przyjemne dla klienta.
Na czym w praktyce polega dostępne poradnictwo zawodowe, tłumaczy Barbara Górka.
W ramach projektu łączymy dwa wątki. Pokazujemy poradnictwo konstruktywistyczne, jest to nurt w światowym poradnictwie, w którym odeszliśmy praktycznie w ogóle od testów, od kwestionariuszy, na rzecz takich narzędzi przyjaznych dla klienta. To są różnego rodzaju grafiki, czyli na przykład tutaj mamy przed sobą, o właśnie, karty, na których są zdjęcia kolorowe, czarno-białe, są też ilustracje, które są przyjazne na przykład dla części osób z niepełnosprawnościami. Te osoby często są też niewerbalne. Język grafiki, ilustracje, zdjęcia, tak uproszczony sposób przekazu, jakieś narzędzia, które mogą też przykładać, ruszać. To wszystko jest jakby bardziej przyjazne dla nich. I w ramach tego poradnictwa dodaliśmy właśnie jeszcze wiedzę, umiejętności z zakresu dostępności, wiedzę naszego zespołu, po to, żeby jeszcze je bardziej dostosowywać do potrzeb tych klientów docelowych. Korzystamy jakby też z tego, że ustawa o zapewnianiu dostępności, która została wprowadzona, jakby też ułatwia mówienie i szkolenie się w tym zakresie.
W maju bieżącego roku Fundacja MAGO na prośbę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Szkolnych przeprowadziła szkolenie Dostępne poradnictwo zawodowe.
Okazało się, że temat jest bardzo potrzebny, że dostępność w sposób praktyczny jeszcze nie dotarła do wszystkich doradców. Słyszeli tak o ustawie, wiedzą o takich obowiązkach i takich możliwościach, natomiast jeszcze na przykład nigdy nie byli szkoleni, jeszcze nie dostali rekomendacji, ale jak ja mam prowadzić poradnictwo w sposób dostępnościowy. I z przyjemnością mogę zapowiedzieć, że w tym projekcie właśnie przeszkolimy doradców, zapewnimy im rekomendacje, jak takie metody i narzędzia tworzyć. I myślę, że taką dużą wartością według nas w tym projekcie jest to, że pokażemy, jak współpracować z ekspertami przez doświadczenie, czyli osobami, klientami doświadczającymi niepełnosprawności starszego wieku, migracji czy uchodźstwa, żeby projektując narzędzia po prostu rozmawiać z odbiorcami. I taki empatyczny sposób wejść ich sytuację, gdzie jesteś, czy pewne pojęcia, na przykład słowo kariera, w ogóle jest to jakby dla ciebie zrozumiałe, czy w ogóle jakby jest zrozumienie, czym jest umowa zlecenie, może trzeba użyć jakiegoś zamiennika i w taki najprostszy sposób, zaczynając tam, gdzie jest klient, tak, rozpocząć właśnie spotkania z doradcą i też powiedzieć im, kim właściwie doradca jest, jakiego rodzaju są to usługi, jak doradcy mogą pomóc w aktywizacji zawodowej klientów ze szczególnymi potrzebami.
W konstruktywistycznym poradnictwie doradca to osoba, która idzie krok za klientem, tłumaczy Barbara Górka.
Wspiera go czy ją w podejmowaniu decyzji, w analizie swoich zasobów, potencjału. Oczywiście na końcu to klient czy klientka podejmuje decyzję, co dalej, tak? Jaki jest mój plan kariery. Doradca mocno opiera się na dialogu, jakby na ciągłych rozmowach, na takiej bardzo dużej uważności na to, gdzie klient jest, co właściwie komunikuje. Można powiedzieć, że w poradnictwie konstruktywistycznym głównie jakby rozmawiamy, ale też na przykład wykorzystujemy takie narzędzie jak mapowanie przestrzeni życia, mapowanie przyszłości, czyli na dużych arkuszach rozrysowujemy, tak, sytuację życiową klienta, też jego plany, marzenia i staramy się wspólnie, dzięki właśnie takim bardzo refleksyjnym narzędziom, zrozumieć, czy ona właściwie jest. Po co? No po to, żeby podjął klient adekwatne decyzje, najlepsze na ten moment życia, w którym aktualnie jest.
O narzędziach, z których może korzystać doradca, by klient dokonał najlepszych wyborów zawodowych, mówi Barbara Górka.
To mogą być na przykład tak zwane narzędzia socjodynamiczne, mapowanie, ale też ćwiczenia jak dom głosów, jak metafory, zarówno takie tekstowe, jak i metafory zdjęciowe. Czyli wszystkie narzędzia, które pogłębiają wgląd w siebie klienta, jakby pogłębiają jego refleksyjność po to, żeby samodzielnie odpowiedział sobie na pytanie, co ja właściwie chcę robić w swoim życiu, tak? Może praca, działalność gospodarcza, może wolontariat, co jest najlepsze dla mnie tu i teraz. I tutaj jeszcze dodam, że też takie specyficzne tego poradnictwa jest tworzenie alternatywnych planów kariery. To też jest taka nowość w poradnictwie zawodowym jako takim, czyli nie tworzymy tylko jednej ścieżki kariery, tylko od razu dwie albo trzy. Pozwala to klientowi rozszerzyć perspektywę na to, że jakieś doświadczenie może być dla mnie w tej chwili niedostępne przez powodu, nie wiem, COVID-u, trudnej sytuacji na rynku, ale jaki plan może być planem rezerwowym, alternatywnym. W naszej ocenie, bo stosujemy te alternatywne plany kariery już od 2 lat, pozwala to klientowi jakby poczuć się bezpieczniej, zwiększa się jego czy jej poczucie jakby sprawczości, niezależności, no ale przede wszystkim widzi, że niemożliwość realizacji jednego planu kariery nie jest jeszcze jakby problemem, ponieważ ma w rezerwie plan B, plan C, przemyślane, tak przeanalizowane razem z doradcą i może sięgnąć również po te plany. Także informacje zwrotne klientów, którzy wzięli udział w takich sesjach, są bardzo pozytywne. Jest taki efekt, wow, nie pomyślałam o tym, że mogę realizować się jeszcze w takim i takim zawodzie. Może działalność gospodarcza jest dobrym pomysłem dla mnie. I w ramach tego poradnictwa, do którego dodajemy jeszcze ten komponent dostępności, chcemy zaproponować doradcom, no i samym klientom, tak? Powiedzieliśmy poradnictwo, które jest efektywne, przyjazne, które pozwala doradcy i klientowi jeszcze lepiej zrozumieć siebie nawzajem, no i dokonać najlepszych wyborów.
Ekspert przez doświadczenie i specjalista do spraw dostępności Monika Łojba z Fundacji Imago mówi o swojej pracy.
Mój zakres obowiązków to są wszelkie działania na rzecz dostępności, począwszy od audytów. Audyty się dzielą na przykład na architektoniczne, na cyfrowe, czyli sprawdzanie stron internetowych, aplikacji i danych instytucji, komunikacyjne poprzez szkolenia albo współprowadzenie szkoleń na rzecz dostępności Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami i też psa przewodnika, który tutaj jest ze mną ze względu na moją wadę wzroku, poprzez tworzenie ofert innych dokumentów, tworzenie, współtworzenie projektów i ewentualnie dodatkowo właśnie kontakt z mediami czy innymi instytucjami. Sama mam niepełnosprawność wzroku, jestem osobą słabowidzącą, więc jednocześnie i doświadczam wszelkich rzeczy, wszelkich działań jako osoba z niepełnosprawnością wzroku i jednocześnie obracam się w środowisku osób osób i z niepełnosprawnościami wzroku i też innymi niepełnosprawnościami, więc jestem taką funkcją też paradoksalnie doradczą, która jest w stanie wesprzeć jakby ze swojej perspektywy, co nam najbardziej potrzeba.
Do osób z dysfunkcją wzroku trudno dotrzeć za pomocą narzędzi wizualnych. Najlepszymi metodami są te oparte na działaniach słownych, dodaje Monika Łojba.
Przy osobach z niepełnosprawnością wzroku, od tych słabowidzących poprzez ociemniałe po niewidome, trudniej jest dotrzeć ze względów oczywistych przez wizualizację. Gdzieś są robione mapy myśli, rysunki, pokazywane jakieś już gotowe obrazki, piktogramy. U nas to odpada, chyba że jest to dotykowe, ale z drugiej strony przynajmniej to, co ja doradzałam w projekcie, najlepsze jest, wydaje mi się, narracja oraz ewentualnie jakby słowna, dźwiękowa wizualizacja pewnych wydarzeń, jeżeli rozmawiamy o pracy, jakby to wyglądało, może jakaś próba rozmowy o pracę na przykład, rozmowy kwalifikacyjnej, jakaś taka forma przedstawienia się, stworzenia listu motywacyjnego, ale słownie, więc wszystko, co jest oparte na działaniu słownym, jest jak najbardziej najlepiej skierowane do osób z dysfunkcją wzroku.
Ekspert przez doświadczenie podaje przykład odkrywania scenek.
Przykład, który nie jest żadnym odkryciem, a który z pewnością bardzo dobrze pomaga, to jest po prostu odgrywanie scenek albo bardziej ruchowych, albo po prostu opartych na rozmowach, choćby nawet właśnie taka udawana rozmowa o pracę. Wyobrażanie sobie, że jesteśmy dobrze przygotowani do wykonywania jakiegoś zawodu, omawiamy te cechy, jakie potrzebuje mieć murarz, dziennikarz, malarz i tak dalej, a następnie wprowadzanie tego właśnie do scenki. Można pobawić się na zasadzie wykonywania pracy już bezpośrednio, jeżeli chodzi też o odgrywanie scenki, a również z zamkniętymi, zawiązanymi oczami, bo już ktoś sobie w tym momencie wyobraża choćby nawet swój stres, czy jest w stanie przedstawić dany zawód zupełnie bezstresowo, czyli jest większa szansa, że się w tym odnajdzie, czy już myśl o przygotowaniu w ogóle jakiegoś zadania scenicznego jest takim pierwszym znakiem, że może coś nie pójść z tym zawodem dobrze.
Jednym z narzędzi w dostępnym poradnictwie, które może być wykorzystywane, jest na przykład papier puchnący, dodaje.
Papier puchnący polega na tym, że poprzez metodę druku z grafiki, która jest, nie chcę skłamać, bodajże czarno-biała, im jest ciemniejszy lub jaśniejszy wydruk, tym bardziej na papierze jest to wypukłe lub wklęsłe. Dzięki temu można wszelkiego rodzaju grafiki, obrazy przetwarzać właśnie na sposób dotykowy dla osób niewidomych. Tańszą formą jeszcze jest coś takiego jak takie, coś podobnego jak pismo brajlowskie, tylko są to rysunki brajlowskie i to są zwyczajnie kontury jakiegoś prostego w miarę możliwości obrazka, który jest po prostu wykropkowany, więc można jakby palcami podążać po tej linii. Nie jest to żadną nowością. Ja w przedszkolu, gdzie jeszcze moi rodzice nie mieli jakby takiej szerokiej wiedzy o materiałach dostępnych dla niewidomych, niedowidzących, wynaleźli mi do nauki literek, cyferek, właśnie tego typu karty z wykropkowanymi właśnie literami, cyframi, żeby móc się tego nauczyć i wizualnie, bo było to ogromne jak na mój wzrok, i dotykowo. I w ten sposób również można rysować choćby mapy, choćby właśnie rozpracować sobie jakiś taki wizualnie, jakkolwiek by to brzmiało względem osób niewidomych, namacalny plan.
Monika Łojba opowiada o swoim doświadczeniu osoby z dysfunkcją wzroku.
Przez większość czasu uczyłam się w szkołach masowych ogólnodostępnych. Jedynie 3 lata byłam w ośrodku specjalnym dla osób niewidomych, niedowidzących. Moje doświadczenia są takie, że w większości doradcy bazują na materiałach papierowych, wizualnych, testy, rysunki, co no wiadomo jest dla nas ograniczeniem. Czasami zajmuje to wiele czasu. Chodzi o to, żeby wypracować wspólną metodę, że nie jest to przecież żadną tajemnicą, jakie mamy cechy, o jaką pracę chcemy zawalczyć, do czego pasujemy, więc choćby już skrócenie czasu na wypełnianiu takich testów, które są jakby początkiem, podstawą do dalszych rozmów, dalszych działań, gdzie doradcy będą mogli pomóc nam po prostu przyspieszyć ten proces, wypełnić na przykład test za nas, wpisując nasze odpowiedzi. Następnie będą właśnie pracować już na rozmowach, które ewentualnie, jeżeli bywa tak, że muszą mieć odnotowane, będą choćby nagrywać, żeby dołączyć materiał jako dźwiękowy, jako audio, a nie pisemny, gdzie dla nas jest to bardzo duża strata czasu, kiedy jednak za te spotkania albo się płaci, albo ma się konkretną ilość godzin. Największe błędy? Wydaje mi się, że to, co właśnie spotykałam, mając spotkania z kilkoma doradcami, że ktoś nie pytał mnie, co już przerabiałam, tylko zawsze zaczynaliśmy od zera. I dla mnie było to ogromną stratą czasu, bo ktoś jest dla mnie nowy, ja jestem dla kogoś nowa, więc zrozumiałe, że chcę mnie poznać od zera, ale wydaje mi się, że chyba takie prace z doradcami zawodowymi zawodowymi, tak samo jak nasze dyplomy, tak samo jak nasze papiery lekarskie, powinniśmy gromadzić, żeby już przyjść z pewną pulą, co zostało dokonane i jakby drążyć temat dalej, a nie zaczynać od podstaw. Więc to jest chyba taki jeden błąd, że powinno być to bardziej zorganizowane i to nawet nie jest kwestia doradców, tylko kwestia uświadamiania klientów czy uczniów w szkołach, żeby takie materiały gromadzili, bo może im się to przydać, może im ułatwić pracę w dalszej karierze. Warto też bazować na CV i na portfoliach, jeżeli jest to oczywiście możliwe, żeby doradcy uwrażliwiali uczniów, klientów, aby przynosili już do nich takie teczki, czy w jakiejkolwiek sformalizowane portfolia, żeby móc już dzięki temu wypracować, w czym naprawdę jest ta osoba dobra i już mieć taką konkretną ścieżkę, która nie zabierze czasu jakby na właśnie powtarzanie tych samych działań, czynności.
Maria Pawłowa pochodzi z Ukrainy. Przyjechała po wybuchu wojny 24 lutego. W Fundacji Imago pomaga w poszukiwaniu pracy dla uchodźców.
Pomagam migrantom szukać pracy, zrozumieć, jak szukać pracy i pokazać konkretne kroki działania dla tego, żeby znaleźć pracę. Najpierw oczywiście, że oni odczuwają wsparcie językowe, bo oni rozmawiają w języku ojczystym i to już psychologicznie jest dla nich, wygląda prostszej. To pierwsze, że mogą powiedzieć, że fajnie, że można porozmawiać w języku ukraińskim, w języku ojczystym. Drugie, to ja powinnam od razu zrozumieć, kto, z kim ja rozmawiam. Ja pytam, bo dużo osób przychodzi zagubieni i najpierw pytam, czym osoba zajmowała się w swoim kraju, kim jest z wykształcenia, czy ma jakieś kursy, kwalifikacje dodatkowe. Już rozumiem, kto przede mną siedzi i jak mogę pomóc. Jeżeli to jest osoba z wysokim wykształceniem, to oczywiście przez barierę językową, to nie może na przykład podjąć stanowiska głównego, na przykład inżyniera. Dlatego szukamy alternatywy, żeby znaleźć rozwiązania, jakie dodatkowe kursy można wykorzystać. Może to jakieś kursy, które nie wymagają języka i dlatego możemy uniknąć tą barierę językową i wykorzystać dodatkowe kwalifikacje tej osoby.
Najważniejsze dla uchodźców jest wskazanie działań, które mogą podjąć. Dodaję.
Pierwszy krok to napisanie CV. Oni nie posługują, niestety duża z nich ilość, nie posługują językowo i nie mogą o tym powiedzieć. Dlatego CV zawsze mówi za klienta, że pracodawca widzi, jaka osoba przed nim siedzi lub kto wysyła to CV. To pierwszy krok, że osoba powinna złożyć swoje CV. A drugi krok to zapoznać się z tym, jakie strony internetowe istnieją dla poszukiwania pracy. Naprawdę istnieje dużo stron internetowych, na których można szukać pracy i CV to ułatwia, bo jeden raz skupisz się na CV, już możesz wysyłać to na różne strony internetowe, plus jeszcze ważnie jest wiedzieć, jak nazywa się twoja praca, zawód w języku polskim, żeby można było szukać nie tylko w języku ojczystym, a w języku polskim tych pracodawców, którzy oczywiście też piszą oferty pracy w języku polskim.
Wśród uchodźców, którzy zwracają się o pomoc, są także osoby z niepełnosprawnościami, dodaje Maria Pawłowa.
Była mama, ona przychodziła z dzieckiem i dziecko rozmawiało z mamą w języku migowym i po prostu wtedy już ja tłumaczyłam wszystko synowi i on już potem to tłumaczył swojej mamie w języku migowym.
Moim oczekiwaniem jest, by doradcy wyszli poza schematy, podkreśla Monika Łojba.
Jeżeli chodzi o warsztaty, na pewno będę współpracować z doradcami na zasadzie takiej, aby sami poznali nasze i nie tylko nasze, czyli osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami, możliwości i oczekiwania i wspólnie wytworzyli swoje narzędzia, dowiedzą się, w jaki sposób poznać swojego odbiorcę, który na pewno jest indywidualnym ich klientem i ma indywidualne oczekiwania, potrzeby i będą dzięki tym szkoleniom bardziej elastyczni, żeby w przyszłości lepiej naprowadzić swojego klienta na odpowiednią drogę kariery.
Będę chciała pokazać także własną pracę, zaznacza.
Pokażę też swoją pracę, na zasadzie jakiej ja pracuję, na jakiej zasadzie ja buduję swoje portfolio, żeby mieli też gotowy materiał, co mi jakby w pracy z doradcami i pracy nad sobą indywidualnej szło, a co nie szło. Może to też stanie się jakąś taką przyczyną, powodem do wypracowania innego narzędzia. Może ktoś nagle w postaci jakiejś burzy mózgów podpowie mi jeszcze lepszą drogę, co jakby będzie odzwierciedlenie szukaniem takiej pracy z większą ilością osób właśnie z takimi niepełnosprawnościami jak ja czy innymi.
Warto pamiętać, że osoby ze szczególnymi potrzebami potrzebują dostępności od samego początku, zaznacza Monika Łojba.
Ja jako specjalista do spraw dostępności i ekspert przez doświadczenie uwrażliwiam ludzi jeszcze na to, że i budynek ewentualnie musi być dostępny, jeżeli ktoś chce spotkać się stacjonarnie lub jeżeli to ma być poza budynkiem, w którym przyjmuje doradca, musi być to wybrane dostępne miejsce, gdzie osoba czy na wózku inwalidzkim, czy okulach, czy z psem przewodnikiem i jeszcze z innymi rodzajami niepełnosprawności będzie mogła łatwo i bez przeszkód dotrzeć. Kolejna rzecz to odpowiednio przygotowany gabinet. Mamy do czynienia i z alergikami, które będą się źle czuły w otoczeniu jakichś kwiatków, roślinek czy coś, co pyli. I z osobami na przykład słabowidzącymi, które będą wymagały większego oświetlenia albo może zaciemnienia, jeżeli mają nadwrażliwość na światło. Czy z pracą przy komputerze. Może ktoś będzie wymagał kontrastów, może ktoś będzie wymagał powiększenia. Może będą rzeczywiście obrazki, ale takie, pod które będzie można podłożyć tekst alternatywny, czyli tekst, który osobom niewidomym, niedowidzącym opisuje to, co znajduje się na grafice. Warto pamiętać, zajmując się współpracą już z osobami niewidomymi, słabowidzącymi, z osobami z różnymi innymi szczególnymi potrzebami, że nie tylko treść i pomoc jest ważna, ale to, że te osoby muszą też się czuć swobodnie w zależności od swoich potrzeb, że po prostu pewne rzeczy będą stresujące, pewne rzeczy będą barierami nie do pokonania i ktoś może już na samym starcie zrezygnować przed spotkaniem albo po pierwszym spotkaniu, bo mimo, że jakby materiały, praca, plan został dopasowany, ale jakby cała otoczka stała się przeszkodą.
Najważniejszy jest żywy dialog z klientem, podkreśla Barbara Górka, doradca zawodowy i projektantka usług z Fundacji Imago.
Wykorzystanie kart, metafor, ilustracji, czyli też takich narzędzi, tak jakby nie wprost mówiących sytuacji, bardzo często uruchamia taką bogatą, fajną narrację ze strony klienta, zwiększa otwartość, zwiększa zaangażowanie, bo klient czuje, że moja uwaga jako doradcy jest nieustannie na nim. Formularze, testy, oczywiście też czasami wykorzystujemy, ale one są drugorzędne. To, co jest najważniejsze, to żywy dialog z klientem i jakby ciągła uważność na to, co komunikuje, czy jakieś wyzwania się pojawiają, czy jakieś problemy. Wszystkie te narzędzia, które tutaj przygotowałyśmy na stole, zwiększają właśnie wgląd klienta w samego siebie. Jeśli w trakcie sesji pojawia się taka refleksja klienta, wow, nie pomyślałem nigdy o tym. Zastanawiałam się wcześniej nad tym aspektem życia, a to jest właśnie to, co powoduje, że mamy na przykład problemy czy trudności ze znalezieniem zatrudnienia, no to jest najlepsze, co się może wydarzyć. I dzięki tym narzędziom klient też zauważa, że sam może jakby bardziej analizować swoje codzienne doświadczenia, informacje zwrotne od znaczących osób z otoczenia i celem jest to, żeby na końcu coraz bardziej samodzielnie planował i realizował swoją karierę. Powtórzę, najlepszą możliwą był i teraz, ale też żeby się nie bał zmieniać tej kariery. Jeśli nie czuje się gdzieś dobrze, czy widzi, że nie rozwija swoich umiejętności, kompetencji, czy nawet jakiś regres się pojawia, żeby dzięki tym narzędziom dodał sobie odwagi na konieczne zmiany, wyjście ze strefy komfortu, po to, żeby przejść do jakiegoś tutaj kolejnego etapu nowej pracy, działalności gospodarczej, jakiegoś nowego pomysłu na siebie. Czyli dzięki tym narzędziom tak naprawdę uczymy klientów, żeby byli dobrymi obserwatorami samych siebie i wtedy ta sprawczość i niezależność po prostu się zwiększa, co jest niezmiernie ważne jakby w tych czasach, przy tych perturbacjach na rynku pracy czy społecznych, które obserwujemy, szczególnie w tym roku bardzo mocno jako społeczeństwo odczuwamy.
O tym, do kogo skierowany jest projekt, mówi Barbara Górka.
Pierwszą grupą docelową są sami doradcy zawodowi, zarówno szkolni, jak i doradcy pracujący z osobami dorosłymi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności, kompetencje w zakresie zwiększania dostępności poradnictwa. I dla nich będą szkolenia online, będą, uwaga, warsztaty kokreacji, czyli wspólnego projektowania z klientami ze szczególnymi potrzebami narzędzi poradnictwa. Przygotowujemy też rekomendacje tak jakby spisane, do których doradca zawsze może wrócić i sięgnąć, kiedy będzie rozpoczynał pracę z klientem ze szczególnymi potrzebami. Szeroką grupą odbiorców, między innymi są klienci ze szczególnymi potrzebami. Osoby, które zastanawiają się, w jaki sposób doradca może mi pomóc w bieżących wyzwaniach. Jak poradnictwo może wpłynąć na podjęcie zatrudnienia? I naszą ambicją, takim celem w tym projekcie jest to, żeby duża liczba liczba mieszkańców Polski ze szczególnymi potrzebami, jakby zrozumiała, że doradca jest kimś przyjaznym, kto może pomóc zrealizować te plany, przygotowanym na kontakt z osobą z niepełnosprawnością, doświadczeniem migracji czy osoby w starszym wieku, tak żeby klient wiedział, że może swobodnie udać się do doradcy w najbliższym miejscu i rozpocząć wspólne planowanie kariery.
Barbara Górka mówi także o efektach poradnictwa.
Ktoś podejmuje działalność gospodarczą, ktoś zmienia pracę. Mówi, dlaczego wcześniej tego nie zrobiłem? A myślałem o tym od kilku lat. Ktoś uzupełnia wykształcenie, podejmuje się szkolenia, bądź na przykład swoje doświadczenie bycia opiekunem dziecka z niepełnosprawnością zamienia na aktywność społeczną albo zawodową w tym zakresie. A czasami potwierdza, że to miejsce, w którym jest, jest świetne. I to, że jestem doradcą, czy jestem dziennikarką, po prostu jest najlepszym możliwym wyborem i chcę jakby trzymać się tej ścieżki i ją kontynuować. Więc jeśli klient sobie jakby to potwierdzi i widzę, że to jest jego czy jej decyzja, to jest jakby ten efekt poradnictwa, o który właśnie nam chodzi. Powiem językiem potocznym, jest mega rozwijające dla mnie, tak jakby spotkanie z każdym z klientów, czy to są sesje indywidualne, czy grupowe i jakby bardzo uczące, ponieważ każda sytuacja jest indywidualna i nawet jeśli to jest, nie wiem, trzecia czy czwarta osoba z orzeczeniem z tym samym rodzajem niepełnosprawności, to każda inaczej przeżywa, tak, tą sytuację, więc tak, jest to bardzo rozwijające, także polecam też innym doradcom właśnie te metody i te narzędzia pracy, bo przynoszą też dużo, dużo satysfakcji.
Projekt ruszył 1 grudnia. Już w lutym odbędą się pierwsze szkolenia online dla doradców w dwóch modułach.
Pierwszy, narzędzia i metody poradnictwa konstruktywistycznego i drugi moduł, dostępność w poradnictwie zawodowym. I z tych szkoleń doradcy z całej Polski będą mogli skorzystać online. W drugiej kolejności od wiosny przyszłego roku zaplanowane będą warsztaty stacjonarne, warsztaty kokreacji, czyli takie spotkania, w trakcie których doradcy razem z ekspertami przez doświadczenie będą wspólnie rozmawiać, dyskutować. No właśnie, jak zwiększyć dostępność poradnictwa, jak modyfikować narzędzia, które już stosują i przede wszystkim wypracować sobie taki dobry zwyczaj konsultowania z klientami procesów poradnictwa. Będzie jakby opopólny, dobry efekt. Oprócz tego na koniec przyszłego roku przygotujemy praktyczne rekomendacje dla doradców z całej Polski, wynikające z rozmów z uczestnikami projektu, jak zwiększać, podnosić poziom dostępności w polskim poradnictwie.
Kto może zgłosić chęć udziału w projekcie?
Potencjalnie każdy doradca może się zgłosić do projektu. Oczywiście ilość miejsc jest ograniczona, więc prosimy o uważną analizę naszej strony internetowej już w styczniu, kiedy pojawią się pierwsze ogłoszenia o rekrutacji na szkolenia online i później na warsztaty kokreacji. A jednocześnie będziemy na bieżąco informować klientów ze szczególnymi potrzebami o tym właśnie, kim są doradcy, czym jest poradnictwo i w jaki sposób mogą skorzystać z tej oferty wsparcia, żeby efektywniej funkcjonować na rynku pracy i realizować swoje plany i marzenia. I ta część projektu będzie realizowana właśnie przez reportaże radiowe, telewizyjne, przygotowywany jest film animowany i również informacje w internecie, przede wszystkim na Facebooku Fundacji Imago. Czyli cóż, pozostaje nam Was po prostu zaprosić na naszą stronę i na profil facebookowy Fundacji Imago, który znajdziecie właśnie pod tą nazwą. Serdecznie zapraszamy.
Nowy projekt Dostępne Poradnictwo Zawodowe jest bezpłatny, a więcej na stronie www.fundacjaimago.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.